zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Zwierzęta są wśród nas. Niektóre blisko, w naszych domach, na kanapie czy parapecie, inne skrywają się w lesie, w swoich norkach czy dziuplach. Zwierzęta żyją z nami i obok nas i tak jak my, myślą i czują. Nie zawsze jednak o tym pamiętamy i zdarza się, że nie traktujemy ich jak równych sobie istot. Na czym tak naprawdę polega empatia wobec zwierząt i jak jej uczyć już od najmłodszych lat? O tym będziemy mówić w audycji. Przed mikrofonem Marcelina Markowska. Zapraszam.
W zgodzie z naturą. Polskim Radiu Białystok.
Jak uczyć najmłodszych wrażliwości na naturę i jak pielęgnować w nich te wartości? Pytam o to dr Katarzynę Simonienko i Adama Zbyryta z Uniwersytetu w Białymstoku. Miesiąc temu w Pabienicach w województwie łódzkim miało miejsce bardzo przykre wydarzenie. Dwóch nastolatków w wieku 15 i 16 lat znęcało się nad jeżem, wszystko zarejestrowały kamery monitoringu i sprawa ostatecznie trafiła do sądu rodzinnego. To na pewno nie jest jedyna taka sytuacja w Polsce i na świecie. Skąd w młodych ludziach takie okrucieństwo?
Ja bym powiedziała, że może to jest nawet nie zawsze okrucieństwo, tylko bezmyślność, brak empatii. Myśmy mieli taką sytuację w naszym sąsiedztwie. Synek sąsiadów, 11-letni chłopiec, przeniósł podlota drozda do domu i że zwykle my się opiekujemy jakimiś zwierzakami, to zapytał, czemu mogę pomóc. Ja mówię, dlaczego w ogóle wziąłeś tego podlota? No podloty powinno się zostawiać, bo on już jest taki opierzony. On mówi, nie mogłem tego zrobić, ponieważ chłopcy z mojej szkoły zrzucali go z dachu i sprawdzali, czy on już będzie latał, czy nie. On wielokrotnie spadał. Więc zabrałem go, no i wiedziałem, że jeżeli ja go nie zabiorę, to chłopcy będą go dotąd rzucać, aż on umrze. Więc widzimy, że to jest, to się dzieje i udało się temu chłopcu tego ptaszka wtedy uratować. Natomiast wydaje mi się, że to jest wszystko kwestia tego, czy my widzimy w zwierzęciu żyjącą istotę. Nie dalej jak wczoraj wyświetlił mi się taki materiał, gdzie w Chinach opowiadała turystka, że to jest powszechną modą, że tam zwierzęta są dla rozrywki, że można pójść sobie pobiegać z okrulikami, czy połapać sobie kurczaki, bo to jest fajne, to jest rozrywka dla dzieci. Być może też komputeryzacja, jakieś takie gry, gdzie zwierzaki są jako taki target, powodują, że my nie postrzegamy w nich współistnień. Ja dzisiaj syna zresztą zapytałam, mówię, słuchaj, a dlaczego ty współczujesz zwierzętom? I padła odpowiedź, no bo to też człowiek jest. A potem się zreflektował, mówi, no bo ja sobie tak wyobrażam, że jak ja bym na przykład kopnął psa i jak ja bym był tym psem i mnie by ktoś tak kopał, to jak bym się czuł? Więc myślę, że to też kwestia obycia się z przyrodą, bycia w relacji z przyrodą, takiej ciągłej relacji na co dzień, ćwiczeniu empatii do innych, do zwierząt, opowiadaniu o tych zwierzakach, no i nie uprzedmiotowianiu ich.
Ja może będę adwokatem diabła, ponieważ powiem, że to jest taką naturalną cechą ludzką, zwłaszcza właśnie chłopców, dzieci, takie znęcanie się nad zwierzętami. Niestety, ale zabijanie, maltretowanie mrówek, tego typu rzeczy, mamy to wpojone w naszych genach. My sobie to, jak obserwujemy nasze dzieci, jeśli im tego nie mówimy, nie tłumaczymy, to one w naturalny sposób i tak będą do tego dążyć i będą to robić. No ale właśnie naszą rolą jest to, żeby uczulać na to, żeby tego nie robić, żeby traktować i szanować takie życie, bo zawsze trzeba pamiętać, skąd my się wywodzimy. My jesteśmy zbieraczami, łowcami, sobie polowaliśmy w ten sposób. To były takie pierwsze próby polowania, zdobywania pokarmu, tak jak małe koty, gdzie matka przynosi mysz i też ją męczy, też męczą ją jej dzieci. Uczą się w ten sposób, nabywają nawyku polowania. Tak samo my, wywodząc się, mając takie korzenie, w ten sposób traktujemy zwierzęta. Ale to oczywiście nie usprawiedliwia takiego potężnego, poważnego okrucieństwa, bo co innego, aczkolwiek też bardzo złe i okrutne jest zabijanie mrówek, a kopanie jeża. Na pewno jego układ nerwowy jest bardziej rozwinięty i na pewno to, co on odczuwał, albo też w jaki sposób był traktowany, że był męczony, jest dużo poważniejsze niż zabijanie mrówek, o których wcześniej wspomniałem. Ale właśnie ta edukacja, uczenie, uwrażliwianie, empatia na to, że to jest życie. I nieważne, czy to jest mrówka, czy ona czuje więcej i bardziej i lepiej niż jesz, albo na odwrót, to każde zwierzę zasługuje na szacunek i na to, żebyśmy to życie szanowali. Tak jak powiedziałaś o swoim synu, mój syn też przeżywa takie straszne rzeczy, bo właśnie to jest kwestia edukacji. Jeżeli my mówimy, powtarzamy, to dzieci to bardzo szybko dostrzegają. Nie muszą robić tych rzeczy, które w naturalny sposób jakieś na początku naszego dzieciństwa robimy, czyli maltretujemy te drobne zwierzęta, ale jeżeli je uczulamy i mówimy im o tym, to w szkole ostatnio syn znalazł motyla, który próbował tam przezimować, prawdopodobnie wleciał do szkoły i inne dzieci oczywiście tego motyla natychmiast złapały, inni chłopcy, i oderwali mu skrzydła. I on po prostu przerażony tym wyszedł, był cały roztrzęsiony, kiedy mi o tym opowiadał, mówi, jak można było zrobić coś takiego? Dlaczego oni go zabili? Dlaczego oderwali mu to skrzydło. On nie potrafił tego zrozumieć. A to dlatego, że gdybym pewnie mu nie tłumaczył przez wiele, wiele lat, że nawet takiego motyla trzeba szanować i on zasługuje na życie, to pewnie by w taki sposób nie reagował. Być może by tak jak oni uczestniczył w tym wszystkim. Ale od takich drobnych kroków to się zaczyna. To myślę, że ma jeszcze głębsze podłoże, pewnie takie patologiczne w całej rodzinie, gdyby się przyjrzeć dalej, jak te dzieci są wychowywane.
Ja tak sobie myślę o swoich pierwszych doświadczeniach przyrodniczych w ogóle i faktycznie ja się empatii do zwierząt dużych i małych nauczyłam, jak mi rodzice wytłumaczyli. Dlatego, że jak byłam takim brzdącem 4-5-letnim, to faktycznie mnie ciekawiło, jak ta mucha nie ma nogi i chodzi po domu,
albo pająk,
to albo pająk, jak
albo
nie ma nogi.
Albo ślimak.
Tak, to co będzie. I jakoś nie miałam takiej potrzeby, żeby im te nogi wyrywać, ale jak już nie miał, to tak obserwowałam z zaciekawieniem, bardziej na zasadzie mechaniki, niż na zasadzie wczucia się w tą istotę. Tak samo było z gryzoniami, gdzieś tam był jakiś zakrwawiony gryzoń, no to też nie przyszło mi do głowy, że on odczuwa ból, tylko raczej na zasadzie, co się z nim dzieje, co tam się wydarza. I dopiero potem, jak mi rodzice powiedzieli, no ale zobacz, musi go to boleć, to sobie pomyślałam, faktycznie, przecież musi go to boleć. I mam wrażenie, że czym więcej zdobywamy doświadczeń, czytamy książek, oglądamy filmów i kontaktujemy się z tą swoją uczuciową stroną, tym bardziej tą empatię można w sobie wykształcić, nauczyć się jej, zbudować ją w jakiś sposób.
Jest też, myślę, takie przekonanie, że niektórzy się rodzą wrażliwi, ale wychodzi na to, że można się tego nauczyć z czasem.
Tak, oczywiście tę wrażliwość, z nią się rodzimy, ale oczywiście tak jak wszystko w przyrodzie jest bardzo zmienne. Jedni są na początku jakieś bardzo wrażliwi, inni bardzo mało wrażliwi, ale wszyscy jesteśmy w stanie się jej nauczyć poprzez właśnie odpowiednie wzorce i mówienie o tym, co jest dobre, co jest złe. A najważniejsze jest w tym wszystkim to, że to nie jest pozbawione takiego głębszego sensu, bo niektórzy bagatelizują nasze podejście do zwierząt, uważają, że one mają tylko i wyłącznie funkcję użytkową, ale tak naprawdę nauka empatii w stosunku do zwierząt, innych niż ludzie, bo my też jesteśmy przecież zwierzętami, uczy empatii do innego człowieka. Ja to widzę po dzieciach, które mają taką dużą empatię, po moim synu, który ma dużą empatię w stosunku do zwierząt. Empatię, której ja też się musiałem uczyć właśnie poprzez to, że zaczynałem od takich rzeczy, jak Kasia mówi, tylko że ja te nóżki tym pająkom obrywałem i patrzyłem, co się z nimi będzie działo, albo czy co się stanie, gdy już w ogóle ich nie będą mieć. Tak było, ale wiem, że to było złe i w życiu bym już tego więcej nie zrobił i też tłumaczę to mojemu synowi, że dobra, no w imię nauki pewne rzeczy się robiło, ale to już było. Przetestowaliśmy, sprawdziliśmy, wiemy, że on nie będzie się ruszał. Niektóre rzeczy są truizmami, oczywiste. Pozbawiony nogi pająk nie będzie się ruszał, więc nie róbmy tego, nie ma potrzeby.
U nas w rozmowie z synem też to dzisiaj wybrzmiało, bo on mówi, mamo, w zasadzie no to mi jest obojętne, czy to jest pies, czy to jest kot, czy to jest mój kolega ze szkoły, którego nie lubię, czy to jest nawet terrorysta, jak cierpi, to mi jest przykro. Nawet jeżeli to jest zła osoba, ja mówię, ale to aż do tego stopnia, no tak, no bo cierpienie to jednak nie jest coś przyjemnego i ja wtedy też nie czuję się z tym dobrze. Czyli to jest jak najbardziej, myślę, do wykształcenia, a ja tak sobie jeszcze myślę o tym swoim przypadku, że to była kwestia braku wyobraźni. Ja w ogóle na to nie wpadłam, żeby nadać zwierzęciu na tym etapie, kiedy miałam tam te 5-6 lat, takie znaczenie, że to może być też jakby osoba w jakiś sposób.
Też taka ciekawość dziecięca na pewno.
Tak, ale to było bardziej podejście takie jak do zabawek, a nie jak do istnień. I w momencie, kiedy właśnie to się pojawiło, ja nie jestem w stanie już patrzeć inaczej na zwierzaki. No to już się stało i to się nie odstanie i bardzo się z tego cieszę i myślę, że jeżeli my byśmy swoim dzieciom właśnie pokazywali, czy wartościowe filmy, czy też zachęcali ich do takich żywych relacji ze zwierzętami, pokazywali macierzyństwo, troskę, to nam się zupełnie zmienia pojęcie i wiemy, że to nie jest tylko taki obiekt, tylko to jest już istnienie, to jest życie.
To prawda, albo biorąc pod uwagę to, że nie tylko podglądanie takiego intymnego życia zwierząt, ale w ogóle patrzenie na zwierzęta, dostrzegamy, że one mają swoje osobowości. Że każdy z nich zachowuje się w inny sposób, że to nie jest jak smartfon, który wychodzi z taśmy produkcyjnej i każdy jest taki sam, potem się zmienia tylko dlatego, że wgrywamy do niego różne inne jakieś oprogramowanie, ale one od razu mają inne oprogramowanie. Ja mam dwa koty. Jeden jest bardzo płochliwy, drugi bardziej odważny. Mamy psy różne. Jeden jest bardziej agresywny, drugi jest bardziej czuły. I tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę to wszystko możemy przełożyć na dzikie zwierzęta. Już wiemy o tym i to zostało przebadane. Pająki, koniki polne, czyli takie zwierzęta, można powiedzieć, nisko usystematyzowane, a co dopiero wyżej uorganizowane. Przecież widzimy to u ryb, widzimy to u gadów, płazów i tak dalej, ptaków oczywiście i innych ssaków. Więc to jest też niesamowite, że nawet takie drobne obserwacje zwierząt, takich, które są wokół nas, ujawniają te ogromne różnice, że one po prostu mają swoje osobowości i powinniśmy te osobowości szanować i doceniać.
Pomyślałam o pająku kątniku, który jest dla mnie istotą obrzydliwą, aczkolwiek ją szanuję. Jak pomyślałam sobie, że ten kątnik ma osobowość i charakter, nie, no w życiu już kapcie nie dostanie, nie ma opcji.
Ja Jest, mają, oczywiście, że tak. Jedne są bardziej odważne i wychodzą, tak eksplorują bardziej odważnie nasze mieszkania, inne właśnie bardziej się ukrywają, szybciej uciekają.
W kącie gdzieś tam.
Zgadza się, także okazuje się, że one również mają swoje jakieś wrodzone zachowania albo wyuczone, jedne są bardziej puchliwe, inne są bardziej odważne.
A jaka w tym wszystkim jest rola rodzica, a jaka na przykład szkoły? No bo wiadomo, że to jest pierwsze takie środowisko, do którego dziecko trafia, w którym się uczy. Uczy się też takiego funkcjonowania po prostu w społeczeństwie.
Moja szkoła była zdecydowanie kartezjańska, bo pamiętam pierwszą swoją reakcję na salę biologiczną, gdzie weszłam jako czwartoklasistka do tej sali, a tam w formalinie był wypreparowany szczur i o zgrozo był to biały szczur, a ja akurat byłam dumną posiadaczką takiego szczura, znaczy posiadaczką, opiekunką teraz bym powiedziała takiego szczura, więc mnie to po prostu zszokowało i płakałam. Natomiast wiem, że to jest potrzebne, żeby się uczyć o narządach wewnętrznych, ale już na tym etapie ta empatia była u mnie w domu wykształcona i myślę, że to się troszkę zmienia. Obserwuję też szkoły u nas w Białymstoku, jakie mają fajne zajęcia i widzę, że jest coraz więcej zajęć. U nas w szkole na przykład jest teraz taki panel zajęć dla dzieci, jak opiekować się zwierzęciem domowym. I jest szansa, żeby właśnie z takimi zwierzakami sobie albo poobcować, albo się nauczyć o ich zwyczajach, o tym, jakie mają potrzeby, żeby to była świadoma opieka. Mamy też takie zajęcia dodatkowe, przyrodnicze, dotyczące wyjść w ogóle do natury, więc myślę, że to jest strasznie ważne, ale no dom to jest jednak podstawa.
Tak, zgadzam się, jesteśmy rodzicami dumnymi, wrażliwymi na przyrodę i chcemy naszym dzieciom przekazywać wrażliwość i to tam się zaczyna, bo to nie można zacząć tego uczyć, kiedy dziecko ma rok, dwa, trzy, cztery lata, pięć, jak pójdzie do szkoły, będzie w żłobku, nie wiem, no to zaczyna się od najmłodszych lat, po prostu zabawki, które dobieramy, to są najczęściej zwierzęta. Potem, kiedy wychodzimy na spacer, kiedy dziecko jeszcze nie chodzi, to pokazujemy ten różny świat, las, wodę i tak dalej, to wszystko, co nas otacza, te drobne zwierzątka właśnie, owady, które zaczyna łapać, dotykać, to pokazujemy, żeby tego nie brał takiego na przykład motyla do ręki, bo można go uszkodzić, można mu zrobić krzywdę, że trzeba delikatnie przyjrzeć się, ale nie łapać, nie chwytać, takie jeszczurki też nie można łapać, bo odrzuci ogon. Mnóstwo jest takich drobnych rzeczy, które zaczynamy pokazywać, ten świat tłumaczyć i uczyć właśnie tego szacunku do tego życia, które nas otacza. I to jest myślę, że bardzo ważne, ale też pokazywanie tego świata poprzez pryzmat właśnie zwierząt domowych, które trzymamy w swoim domu, ale tak jak Kasia powiedziała, czyli świadome takie posiadanie tego zwierzęcia. Nie coś takiego jak to, co mnie najbardziej przeraża, bo o ile jeszcze dbamy o takie zwierzęta jak koty czy psy, to chomik to jest coś takiego, co wkładamy do takiej ciasnej klateczki, dajemy mu kółko, żeby sobie biegał i o nim właściwie zapominamy. Może raz na tydzień ktoś przyjdzie, jak ma ochotę, to go weźmy na ręce, a tak to sobie tam siedzi w tej klatce, a to jest zwierzę, tak jak każde inne. To jest ssak, który ma swoje potrzeby, który potrzebuje zainteresowania, opieki, różnych innych rozrywek niż tylko to koło w tym ciasnym pojemniku, więc to nie jest odpowiedzialne i to nie jest nauka empatii. To jest jeszcze bardziej przerażające, chyba niż brak zupełnie uczenia tej empatii.
Tak, znajomy opublikował ostatnio na Facebooku takiego posta, lekarz weterynarii pisał, że nagminną praktyką jest wystawianie kartonowych pudełek przy kontenerach. No i mnie to uderzyło, bo ja o tym nie słyszałam. Otóż w tych kartonach wystawia się zwierzęta, które są już niezdatne, czyli na przykład jakąś taką jaszczurkę półżywą, albo takiego właśnie chomika, który już jest chory i nie wiadomo, co z nim zrobić, kociaka. I pani w komentarzach mówi, że ja już sporo takich zwierzaków uratowałam, no bo jak widzę karton przy kontenerze, no to zaglądam, co tam jest. I czasami też zwierzęta nie żyją, czasami faktycznie żyją. Straszne to jest i to jest jeszcze gorsze chyba niż niezwracanie uwagi na przyrodę, bo manie przyrody w domu i pokazywanie, że w zasadzie to nic ważnego, może nauczyć niedobrych rzeczy.
Taka szkoła jest oczywiście bardzo, bardzo ważna. To, jakie postawy reprezentują też nauczyciele, jak tłumaczą i mówią o tej przyrodzie, jest też bardzo ważne, bo ponieważ dzieci w pewnym momencie oczywiście zaczynają coraz więcej chłonąć ze szkoły od swoich rówieśników niż z domu, więc pierwsza rola jest nasza, kiedy kształtujemy tę empatię, a potem już nie rodzice, a nauczyciele, którzy powinni ją dalej budować i rozwijać. I to jest oprócz oczywiście biologów, co wydaje się takie oczywiste, ale także humanistów, którzy, bo przecież jakby nie było przez humanizm, uczymy się także tego, że powinniśmy być dla siebie dobrzy, wrażliwi, pomocni, uczciwi, uczynni i tak dalej, nawet religia, przesłania i wartości, które sobą reprezentuje i dużo ludzi uczą, jeżeli odnajdują się w niej i potrzebują takiego wsparcia, jakiegoś zrozumienia, to też uczy nas jakichś prawidłowych postaw w stosunku do zwierząt i ludzi.
Tak samo etyka, też przecież nauka o wartościach, o tym.
Zgadza się.
Powiedziałabym jeszcze o takiej części psychiatrycznej, co by budziło mój niepokój, jeżeli już w młodym wieku ktoś ma takie tendencje, żeby właśnie zwierzęta świadomie dręczyć, no bo co innego tego jest na tych wczesnych etapach, że dzieciaki się dopiero rozwijają, może nie mają tej świadomości właśnie, może nikt z nimi nie rozmawiał o empatii, ale są też takie zachowania, gdzie dręczenie zwierząt dostarcza satysfakcji, poczucia dominacji, przyjemności i niestety to są objawy kształtowania się osobowości dyssocjalnej, w żargonie mówimy psychopata, natomiast to się może potem przekładać na taki sam brak empatii w stosunku do ludzi i nie mówię tutaj o fizycznym znęcaniu się, ale też o mobbingowaniu, o stosowaniu manipulacji, wszelkiego rodzaju takich technik, które powodują, że człowiek też jest traktowany jak przedmiot, więc ja myślę, że takie zachowania też powinny zwracać uwagę, czy jest wszystko w porządku, czy w rodzinie jest wszystko okej, jak ta osoba się kształtuje.
Czy w tej sytuacji, którą przytoczyłam, mówiliśmy tutaj o 15 i 16-latku, to już jest jakiś czas i moment na to, że możemy się obawiać, no bo to jednak nie są już dzieci. To trochę osoby, które gdzieś tam już powoli wkraczają w ten dorosły świat.
Ja bym była ostrożna, żeby od razu stawiać diagnozę na podstawie incydentu, natomiast przyjrzałabym się, dlaczego w ogóle, czy to był jakiś jednorazowy wygłup młodzieńczy, który potem spowodował jakąś autorefleksję i tej osobie może było przykro, jak dotarło do niej, co się właściwie zadziało, czy to było coś, co budziło chęć powtórzenia w samotności na przykład, bo takie osoby, które się nieprawidłowo kształtują, też nie potrzebują audytorium, czasami robią to, bo chcą, więc żeby gdzieś tam się przyjrzeć temu, jak to dalej wygląda.
W szkole pojawia się też grupa rówieśnicza i na przykład dziecko ma rodziców, którzy uczą tej wrażliwości, a w szkole spotyka się z różnymi dziećmi, z różnych domów i mogą się pojawić też takie sytuacje, o których Państwo wspomnieli, czyli mamy tutaj przykład tego motyla, który stracił skrzydła, mamy przykład tego ptaka, który był zrzucany z dachu. Jak w takiej sytuacji nauczyć dziecko powiedzenia właśnie nie, słuchajcie, tak nie można. Nie można, bo to jest żywe stworzenie.
Ja myślę, że to jest w ogóle uczenie asertywności, że jeżeli coś cię dotyka w jakiś sposób i uważasz, że coś nie jest słuszne, masz prawo zareagować. Nie prowokować bójkę czy agresję, ale masz prawo powiedzieć, że się nie zgadzasz, masz prawo gdzieś to zgłosić, masz prawo stanąć też w obronie słabszego kolegi na przykład. I to jest też fajna lekcja w kwestii hejtu, który bardzo często teraz się widzi wśród młodzieży. Hejtowana jest inność, są dzieciaki i w internecie, i na żywo wyzywane, więc pokazanie tego, że możesz się przeciwstawić, możesz powiedzieć, że myślisz inaczej i wsparcie tego dziecka w tym, że to jest okej, że ma inne zdanie, myślę, że też procentuje na życie, że asertywność to jest jednak bardzo dobra rzecz. W przypadku wszystkich naszych tutaj wspomnianych dzieciaków, chociaż z tego co wiem, wszystkie są osobami wrażliwymi i raczej nie takimi, które by tam kozaczyły od razu, ta asertywność jednak zadziała. Ten mój znajomy, sąsiad od razu powiedział, że absolutnie, że on się nie zgadza. Nie był ani silniejszy od tych chłopców, ani jakiś powiedzmy, nie wiem, wodzem grupy. Był po prostu kimś, kto wyraził swoje zdanie. Tak samo mój syn też, jeżeli widzi jakąś niesprawiedliwość, to zajmuje stanowisko.
To prawda, ja też potwierdzam to, kiedy była taka sytuacja właśnie z pająkiem w szkole, kiedy dzieci oczywiście i pani zareagowały tym, że trzeba go zabić. To mój syn, pomimo, że jest naprawdę bardzo wycofany i wstydliwy, po prostu wstał, wziął tego pająka w ręce i go wyniósł. Także no, to jest kwestia tego, że jeżeli dzieci są wrażliwe, empatyczne, to one w pewnym momencie obudzi się w nich taka odwaga i potrzeba właśnie pomocy w stworzeniu, że ono też po prostu zasługuje na szacunek. I myślę, że to jest takie, że wtedy mijają wszystkie, odchodzą wszystkie lęki, strachy, wstyd i tak dalej. I te dzieci, które są tak ukształtowane, będą w stanie coś takiego zrobić.
Wiedzą, że robią dobrze. Jeżeli potem zostaną jeszcze wsparte w domu, no to dla nich to też jest ważna informacja, że są ważne, że wartościowe, że robią coś dobrego, więc też myślę, że może je to wzmacniać w jakiś sposób, że nie muszą podążać za tłumem. Manie swoich wartości jest okej.
A dorośli, którzy może do tej pory nie wykształcili w sobie takiej wrażliwości, takiej empatii wobec zwierząt, czy dla nich jest jakaś szansa, żeby to zmienić? Czy to już trzeba zaczynać właśnie od jak najmłodszych lat?
No ja bym zaczynała od jak najmłodszych. Już mi się włącza myślenie karne za znęcanie się nad zwierzętami, żeby odrobić w schronisku prace społeczne. Natomiast i tak chyba nawet się robi, jeżeli ktoś dopuści się jakichś poważnych wykroczeń. Natomiast wydaje mi się, że jak nie odrobimy lekcji w dzieciństwie, to potem jest to ciężko gdzieś tam nadrobić i potem mamy tego typu sytuacje, że właśnie fundacje muszą odbierać psy właścicielom, którzy trzymają je w bardzo niehumanitarnych warunkach, że są kontrole pseudohodowli, gdzie my się dowiadujemy, że tam niby jest wszystko pięknie, ładnie, okazuje się, że psy są w skrajnej biedzie, niedożywione i bardzo źle się im dzieje. I myślę, że gdyby to się zadziało wcześniej, no to nie byłoby takich sytuacji. Natomiast jeżeli zwierzę jest właśnie środkiem do przynoszenia zysków, to jest potem trudno to myślenie zmienić.
Tak jak ze wszystkim nauka w późniejszych latach przychodzi, wiadomo, dużo dłużej, dużo trudniej jest się czegokolwiek nauczyć, także empatii. Ale oczywiście nie jest to niemożliwe, ale wymaga to dużo pracy i pracy ze zwierzętami. czyli takiego świadomego kontaktu i chęci przyglądania się im, przebywania z nimi, pomagania im, bo też one znajdują się w różnych sytuacjach takich, które wymagają naszej pomocy, czy to zwierzę bezdomne, czy to zwierzę dzikie, albo nawet nasze, kiedy się rozchoruje, to nie jest tak, że odkładamy je do pudełka i wynosimy na zewnątrz, bo przecież kupimy sobie nowe, tylko taka świadoma odpowiedzialność. Zabieramy je i wieziemy do weterynarza i ponosimy wszelkie koszty związane z leczeniem. Oczywiście do pewnych granic możliwości naszych finansowych. Wiadomo, że nie zapożyczymy się na jakąś wielotysięczną operację, ale na ile nas stać i wiemy, że jesteśmy w stanie to podźwignąć, powinniśmy to robić, bo powinniśmy być odpowiedzialni tak jak za każdego członka naszej rodziny, bo bardzo często te zwierzęta się nimi stają.
A co możemy poradzić rodzicom, którzy chcieliby na przykład taką naukę rozpocząć ze swoimi dziećmi? Czy jakoś mogą sobie organizować czas w jakiś określony sposób? Czy weekendy? Od czego zacząć?
Przede wszystkim od tego, na co możemy sobie pozwolić, czyli jeżeli nie jesteśmy gotowi, żeby adoptować na przykład psa czy kota, no to nie piszmy się na to, bo wszyscy na tym stracą. Natomiast można skorzystać z jakichś właśnie takich zajęć nauki opieki, można pójść sobie wolontaryjnie do schroniska te psy powyprowadzać, co też robiliśmy, jak akurat nie mieliśmy własnego psiaka. Można sobie pojechać w teren, pooglądać, jak zwierzęta się zachowują. Ja też myślę o innych zwierzętach, które troszkę tutaj przemilczeliśmy, a które jemy. O świniach, o krowach. Świnie są bardzo inteligentnymi też zwierzętami i ja myślę, że też rozmawianie o tym, jak pozyskiwane są produkty, które zjadamy, czy to są hodowle etyczne, czy to są hodowle właśnie takie bardzo niehumanitarne, też potem kształtuje to, jak my sobie wyrabiamy konsumenckie nawyki. I myślę, że to też jest ważne, bo nie wszędzie takie słodkie psy jak husky na przykład, które my kochamy i przytulamy, są do przytulania. W Skandynawii to są psy bardzo użytkowo traktowane. Tak jak u nas wieprzowina na przykład. No może nie są zjadane, ale są hodowane w celach konkretnych, transportowych. Ja myślę, że w ogóle spojrzenie na żywe istoty w taki świadomy sposób, bez przesładzania, no bo oczywiście też nie chodzi o to, żeby tam bambinizm wprowadzać, ale żeby świadomie uczyć przyglądania się, czy na pewno coś, z czego ja korzystam, jest etyczne. I takie właśnie nawet pojedyncze wyprawy na początek, potem jeżeli się przygotujemy, jeżeli zdecydujemy, że dla całej rodziny, nie że ktoś ma zachcianka, broń Boże na prezent, bo kupowanie zwierzaka w prezencie to zły pomysł, ale że cała rodzina chciałaby spróbować i adoptowanie takiego członka rodziny, czy nawet zakup, jeżeli ktoś chce rasowe mieć zwierzątko, to jest fajna możliwość zadźwignięcia relacji. I myślę, że osobista relacja to jest coś, czego się nie da zastąpić żadną wiedzą z książek czy z filmów, no bo to jest zupełnie inny poziom doświadczeń.
To jest właśnie bardzo ważne, co powiedziałaś na koniec, czyli ta osobista relacja. Niestety żyjemy w takim świecie, że ludzie boją się ubrudzić. Mają markowe ubrania, mają białe spodnie, białe kurteczki i ten pies jest fajny, ale jest na łańcuchu gdzieś na zewnątrz i nie dotykajmy go.
Taki dodatek trochę.
Taki dodatek, tak, żeby ładnie przed domem wyglądał, drogi, był czysty, biały i żeby nam sąsiedzi zazdrościli.
No patrzę niestety na swoje ciuchy w sierści.
No właśnie o to chodzi. Ja kiedyś, muszę przyznać, że miałem trochę podobne podejście do tego wszystkiego, bo też lubię dobrze się ubrać i być czysty i zadbany, ale nie o to w życiu chodzi. Pozwólmy sobie na trochę luzu, na tą sierść, na właśnie bluzce, tak jak u ciebie jest, czy u mnie kota. Takie są zwierzęta. Zwierzęta nie są idealnie czyste i my też nigdy nie byliśmy, ale dążenie do takiej idealnej czystości powoduje, że właśnie ograniczamy nasz ten kontakt, boimy się, bo one mają zarazki, bo one zostawią nam plamę na ubraniu. I co? Upierzemy to. Mam psa, to mam futro na tym ubraniu. Nie pozbędę się go. Ale jestem szczęśliwym człowiekiem, bo mam tego psa i to jest ślad tego, że właśnie zostawił po sobie jakąś pamiątkę. To jest dowód na to, że się cieszył i skakał po mnie. No wiadomo, że są takie sytuacje, kiedy nie możemy tego dopuścić, ale w większości pozwólmy tym dzieciom polizać się tym psom, poturlać się po trawie razem z takim psem, potrzymać tego kota na rękach. Naprawdę, one nas nie ugryzą, nic tam złego nie zrobią, a to jest bardzo dobre właśnie dla naszego zdrowia psychicznego i dla naszego w ogóle zdrowia, ponieważ obcowanie okazuje się z mikrobiomem tych zwierząt, poprawia też naszą odporność i między innymi chroni nas przed alergiami.
Nie zostawiajmy nauki na ostatnią chwilę. Uczmy dzieci wrażliwości na naturę już od najmłodszych lat. A gośćmi audycji byli dr Katarzyna Simonienko i Adam Zbyryt z Uniwersytetu w Białymstoku. Do usłyszenia za tydzień. Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.